Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera.
Katarzyna Grabowska, tym razem zapraszam do Skierniewic. Czy wiedzą Państwo, że w tym właśnie mieście mieszkała pierwsza miłość Fryderyka Chopina, Konstancja Gładkowska? O niej właśnie w dzisiejszych sekretach. Konstancja Salomea Gładkowska urodziła się 2 czerwca 1810 roku w Warszawie. W warszawskim konserwatorium pod okiem Karla Soliwy kształciła się w śpiewie. 21 kwietnia 1829 roku podczas koncertu solistek tej szkoły poznała Fryderyka Chopina. Znajomość ta przerodziła się w młodzieńczą fascynację Fryderyka młodą dziewczyną o pięknym głosie, ale trwała jedynie 1,5 roku. Niewiele do dziś zachowało się śladów tej znajomości, mówi Kinga Nowakowicz ze Skierniewickiego Klubu Genealogów.
Jeżeli chodzi o uczucie naszej bohaterki do Fryderyka Chopina, mówi się, że bardziej Fryderyk kochał ją, darzył uczuciem, ale Konstancja przechowała listy Chopina do końca życia. Pierścień również, dużo o nim mówiła. Chętnie rozmawiała. Żałujemy bardzo, że kazała zniszczyć te cudowne dokumenty, które na pewno dużo nam powiedziałoby o tych czasach, no i o tym, co tak naprawdę ich łączyło.
Czy znajomość Konstancji i Fryderyka Chopina mogła potoczyć się inaczej?
Największą przeszkodą było to, że po prostu wyjechał. Konstancja i tak była bardzo cierpliwa, miała już prawie 22 lata, a w tych czasach no to już był taki moment odpowiedni na to, żeby się usamodzielnić, żeby nie mieszkać z rodzicami, mieć męża, rodzinę. Poczekała dokładnie 15 miesięcy.
Po czym przyjęła oświadczyny i wyszła za mąż, za Józefa Grabowskiego.
Podjęła decyzję po prostu, że musi wyjść za mąż. Józef Grabowski był wdowcem, otrzymał propozycję kupna dóbr w Raduczu i na szczęście dla nas, ponieważ no, mieszkała blisko Skierniewic, przeprowadziła się tutaj.
Anna Majda Baranowska z Muzeum Historycznego uważa, że Skierniewice powinny być dumne, że to tutaj 10 lat życia spędziła Konstancja Gładkowska.
To była taka naprawdę postać, która została w cieniu chyba świadomie wielkiej kultury, światowej sławy, mogła być pewnie śpiewaczką, ale świadomie z tego zrezygnowała, została żoną, matką, przykładną, przestała być narzeczoną, ukochaną Chopina, stała się po prostu panią Grabowską. Myślę, że powinniśmy się tutaj w naszym mieście bardzo, bardzo szczycić taką osobą. Zapowiadała się na znakomitą śpiewaczkę. Piękna karta patriotyczna, naprawdę piękna. Wiemy, zachowały się informacje, że dawała koncerty patriotyczne w trakcie działań Powstania Listopadowego, więc na pewno była Polką z krwi i kości. To, że potem w tym Raduczu ten dwór też promieniał polskością. Myślę, że w wielkim stopniu należy to zawdzięczać właśnie Konstancji. Kiedy zapytała się jej synowa już po wielu, wielu latach, czy nie żałuje właśnie takiego wyboru, a nie innego, odpowiedziała swojej synowej, że nie, absolutnie nie żałuje. Jej Józio był najcudowniejszym mężem na świecie. Lepszego opiekuna w życiu swoim, w swoim nieszczęściu, bo proszę pamiętać, że Konstancja, kiedy skończyła 30 kilka lat, przez większość swojego życia była niewidoma. Więc tutaj pan Józef sprawdził się i był najlepszym opiekunem, najczulszym swojej żony, a też Konstancja miała tę świadomość choroby Fryderyka. Może nie wtedy, kiedy byli w sobie zakochani, kiedy może nawet i planowali jakąś przyszłość, ale pewnie do Polski docierały te informacje o stanie zdrowia Fryderyka, przede wszystkim o jego śmierci. No Konstancja, oni byli równolatkami, więc 39-letnia Konstancja już od kilku lat niewidoma dowiedziała się o śmierci Fryderyka i to musiało też spowodować taką refleksję.
Drewniany dworek w Skierniewicach, w którym Konstancja Gładkowska mieszkała przez 10 lat swojego życia, stoi do dzisiaj. Miasto stara się o dofinansowanie na jego remont. To jeden z ostatnich drewnianych budynków w tym mieście, a z taką historią jedyny. Schowany za kościołem świętego Jakuba w pobliżu rzeki przypomina o Konstancji. Tak jak my staraliśmy się to zrobić dzisiaj. Katarzyna Grabowska, do usłyszenia.
Były to Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera. Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera.
Witam, Katarzyna Grabowska. Dzisiaj o Stanisławie Władysławie Reymoncie i miejscowości bardzo związanej z pisarzem, Lipcach Reymontowskich. To właśnie Lipce stały się natchnieniem dla noblisty. Życie wsi i jej mieszkańców Reymont opisał w powieści Chłopi. O ile o tym pewnie wszyscy wiedzą, to fakt, że książkę przetłumaczono na 27 języków, już taki znany nie jest. Powieść ukazała się w blisko 300 wydaniach, z czego około 170 ma w swojej kolekcji Zbigniew Stań, właściciel Galerii Staroci i Pamiątek. Niektóre egzemplarze zdobyte dzięki odwiedzającym lipiecką zagrodę.
Miałem wśród zwiedzających jednego takiego człowieka, pana z Łodzi. No i on tak się wziął po boki, mówi, no tak, wszystko pan ma, ale chińskiego pan nie ma. Ja panu zdobędę. Poczekałem 3 miesiące i przysłał mi. Nawet nie wziął ani grosza. Jestem bardzo wdzięczny, to pan z Łodzi.
Eksponaty dotyczące Reymonta i powieści Chłopi to jedne z cenniejszych w kolekcji Zbigniewa Stania. Również w Muzeum imienia Noblisty można zobaczyć pamiątki po nim. I choć wydawałoby się, że nic nowego odkryć już nie można, to wciąż udaje się zdobyć nowe rzeczy należące kiedyś do pisarza, mówi wicestarosta skierniewicki Tadeusz Grodkowski.
Taka ciekawa informacja, news dosłownie największy chyba, jeśli chodzi o życie Reymonta i naszą tutaj wartości, nasze muzealne, odnaleźliśmy okulary oryginalne Reymonta. A trzeba wiedzieć, że Reymont był ślepy, bez tych okularów nic nie widział, występując na deskach Teatru Piotrkowskiego. Kazano mu zdjąć okulary, kończyła się jego scenka, wszedł do szafy, bo wydawało mu się, że to jest jedyne wyjście z tej sceny prowadzące, ponieważ bez tych okularów po prostu, tak jak mówię, niewiele tego świata widział. A my dzisiaj jesteśmy w posiadaniu Muzeum w Lipcach Reymontowskich, stał się w posiadaniu właśnie okularów. Od 2 tygodni jesteśmy posiadaczami.
Sekrety województwa łódzkiego w Radiu Łódź.
Odnalezione okulary znalazły się w lipieckim muzeum. Tadeusz Grodkowski odkrywa przed nami kolejne fakty z życiorysu Reymonta.
Przodkiem jego był okupant spod Jasnej Góry, bo prapradziad właśnie w ten sposób tutaj Reymont się osiedlił na terenach tutaj naszej Rzeczypospolitej poprzez to, że Reymont, najeźdźca szwedzki, został, ożenił się z Polką. W 5. pokoleniu rodzi się Stanisław Reymont, później zmieniający ze względu na to, że Polska w tym czasie pod zaborem, żeby nie narażać rodziny, zmienia nazwisko na Reymont, dodaje Władysław, ze Stanisława staje się Władysławem. Piękna historia człowieka, który związany nie tylko z ziemią tutaj lipiecką, ale krosnowską, związany przecież z Wolburką, związany ze Skierniewicami, leczył się w naszym szpitalu, bo w 1892 przecież wylądował w tym szpitalu bardzo ciężko chory i chyba w tym czasie nawet doktor Rybicki udzielał mu tutaj pomocy i wsparcia, leczył go.
Radio Łódź odkrywa sekrety województwa łódzkiego.
Rozstaje dróg, na których stara Agata żegna się z rodzinną wioską, staw, nad którym mieszkała Jagna i Boryna. Gdzieś w pobliżu znajdowała się karczma i kościół. Różne miejsca w Lipcach przywołują wspomnienia o Reymoncie i czasach, w których żyli bohaterowie Chłopów, mówi prezes Fundacji imienia Władysława Stanisława Reymonta Danuta Łaska.
Mamy tu nie tylko muzeum, ale Centrum Reymontowskie. Jest to manufaktura, która powstała również w tym okresie, kiedy Reymont przebywał w Lipcach. W związku z tym możemy mniemać, że tutaj bywał. Budynki i oczywiście te piękne wełniaki, które Reymonta zachwyciły, oraz taki fragment Lipiec, których turyści bardzo szukają, ponieważ są to chałupy, oryginalne chałupy zebrane tutaj z naszych okolic. Również stary sad i rzeczywiście to jest taka reymontowska wieś. Więc jeżeli poznawać Chłopów Reymonta i tego ducha tamtych czasów, to na pewno warto zacząć wycieczkę właśnie od Centrum Reymontowskiego.
Do zobaczenia w Lipcach.
Były to sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera. Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera.
Dzień dobry. Zapraszam dzisiaj Państwa do Boguszyc koło Rawy Mazowieckiej. Znajduje się tam XVI-wieczny drewniany kościół. Może Boguszyce sekretem już nie są, ale to miejsce nieodkryte wciąż do końca, mówi proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika, ksiądz Zbigniew Kaliński.
I z tej perspektywy, patrząc na przepiękny drewniany kościół w Boguszycach, można powiedzieć, że dla wielu jest on ciągle sekretem i zagadką. a nic trudnego wsiąść w samochód czy w jakiś inny środek transportu i w ciągu godziny z Łodzi przyjechać do Boguszyc. Szczególnie myślę, będzie to przecudne doznanie i głębokie i wzruszające dla osób, które bardzo mocno odczuły stratę drewnianego kościoła na obrzeżach Łodzi, który przecież spłonął 2 czy 3 lata temu. Ludzie, którzy są tutaj w Boguszycach, mówią, to jest jak ten nasz kościół. Niech ksiądz dba o niego, niech ksiądz go chroni, bo my taką wielką stratę ponieśliśmy. A więc odkrywajmy to miejsce, odkrywajmy Boguszyce.
Modrzewiowy kościół w Boguszycach to jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych architektury drewnianej, nie tylko na Mazowszu, ale i w Polsce. Proboszcz Zbigniew Kaliński codziennie odprawia w boguszyckim kościele mszę świętą. Wydawałoby się, że zna już każdy szczegół świątyni, a jednak wciąż odkrywa ją na nowo.
W tym drewnie, które ma już 500 lat, bo kościół jest zbudowany 460 lat temu, ale jeżeli dodamy drewno, które przecież rosło 100 albo i więcej lat, a więc stoimy przed obiektem, który od 5 wieków pochłania te wszystkie ludzkie myśli, modlitwy. Ja jestem tutaj 4 lata i przez te 4 lata odkrywam tak wiele rzeczy wspaniałych o tym kościele, których nie potrafię przeczytać w żadnej wydrukowanej do tej pory książce, w żadnym wydaniu i opracowaniu choćby internetowym. Sięgam sobie do różnych zapisków księży sprzed 100 lat i czytam rzeczy, które dla mnie są ciągle czymś nowym, odkrywam. Wielką radością jest dla mnie, że mogę także przed ludźmi te sekrety odkrywać. Ostatnio takie odkrycie to organy, które poddaliśmy renowacji, nie wiedząc do końca, jaki skarb tutaj mamy. Okazało się, że pracownia warszawska w 1925 roku zrobiła te organy specjalnie na zamówienie do tego kościoła, a ówczesny konserwator zabytków z Warszawy zaprojektował ich prospekt organowy, żeby do tego kościoła w Boguszycach pasowały, a takie rzeczy zanotował na marginesie jakiejś księgi rachunkowej proboszcz w 1925 roku i odkrywanie takich perełek to jest właśnie odkrywanie tej tajemnicy, która tutaj jest ukryta, zaklęta, zamknięta.
Sekrety województwa łódzkiego w Radiu Łódź.
Największe wrażenie w kościele w Boguszycach robią oryginalne renesansowe polichromie, malowidła przedstawiające sceny biblijne, postacie świętych, ale też motywy roślinne i zwierzęce, pokrywają cały sufit i ściany kościoła. Kilka dni temu w Boguszycach odbył się koncert festiwalu Kolory Polski. Wydarzenie zatytułowane Sacrum Profanum idealnie według proboszcza pasowało do wnętrza świątyni.
Bo właśnie oprócz tej sfery sakrum, która niewątpliwie dominuje, figury świętych, gotyckie ołtarze, które przypominają o ołtarze z krakowskiego kościoła mariackiego Wita Stwosza, to jeszcze właśnie te polichromie, które oprócz sfery sakralnej zawierają taką trochę frywolną, powiedzielibyśmy, profanum. I właśnie te zwierzątka grające na instrumentach i właśnie mnóstwo ornamentów roślinno-zwierzęcych wykonanych na tak wysokim poziomie naszego polskiego renesansu z drugiej połowy XVI wieku, że przyjeżdżają tutaj studenci i profesorowie już z kilku Akademii Sztuk Pięknych z terenu całej Polski i przeprowadzają tutaj wykłady dla swoich studentów. A więc dla mnie jest to powód do dumy, że ten kościół został upiększony polichromiami na tak wysokim poziomie, jeśli chodzi o renesans. Oczywiście zwierzątka grające na instrumentach to nie wszystko, bo wśród nich znajdziemy także postaci symbolizujące 7 grzechów głównych, a więc w tym kościele nie tylko można się zachwycić i znaleźć jakiś powód do rozrywki, ale także i zastanowić się nad swoim życiem, na tym, czy ja przypadkiem tego grzechu głównego nie popełniam.
Zachęcamy Państwa do odkrywania kościoła w Boguszycach, do przyjechania tutaj, tak jak ksiądz proboszcz, który po 4 latach wciąż go odkrywa na nowo.
Ja będę go odkrywał jeszcze przez wiele lat, bo to jest naprawdę źródło wiedzy i tajemnic nieprzebrane. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do Boguszyc koło Rawy Mazowieckiej.
My również. Katarzyna Grabowska. Do usłyszenia.
Były to Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.
Monika Gosławska, dzień dobry. Zapraszam na wycieczkę do wyjątkowego miasta. Miasta, które mieści się pod miastem. Tak mówi się o lochach i podziemiach Piotrkowa Trybunalskiego, które są właśnie odkrywane dla zwiedzających. To inicjatywa Centrum Informacji Turystycznej. Pierwsza z takich wycieczek zgromadziła 200 osób. Udało się zobaczyć 3 obiekty. Oprowadzała po nich Agnieszka Warchulińska. Pierwszym miejscem był na co dzień zamknięty schron usytuowany pod głównym budynkiem Poczty Polskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Myślę, że to jest taka ciekawostka, bo nikt nie zdaje sobie sprawy, przechodząc obok Piotrkowskiej Poczty, której budynek został zniesiony w 1835 roku jako trzecia siedziba poczty w Piotrkowie, że pod płytami chodnikowymi jest schron, gdzie są specjalne właśnie urządzenia, jeszcze co prawda z lat 60., ale jednak są te wszystkie filtry, są przygotowane pomieszczenia na to, by zmieścić tam około 60 osób, gdzie są te wszystkie przejścia, ciężkie drzwi zamykane, pomieszczenie, które powinno być gazoodporne, pomieszczenie, w którym powinny być zbiorniki na czerpanie wody, które pozwalałoby przetrwać w czasie jakiegokolwiek konfliktu ludziom tam zgromadzonym około 3 dni.
Kolejne miejsce to podziemia kościoła dominikanów.
To jest w ogóle niesamowita historia, bo w podziemiach było swego czasu mauzoleum Jaksa Bykowskich, rodziny, która miała zamek w Bykach. Tam za Jana III Sobieskiego odbywały się pokazy teatralne, w tym szamanów afrykańskich między innymi. Wiem, że tam też jest ukryte pomieszczenie teatralne, do którego od ponad 100 lat nikt nie wchodził. Być może uda nam się niebawem też je pokazać. No i najstarszy piotrkowski dzwon, pod którym będziemy, czyli dzwon Klara z 1600 bodajże 21 roku, który jako jedyny ocalał z najstarszych piotrkowskich dzwonów. A co ciekawe, będziemy w tych podziemiach, które ocalały z wielkiego pożaru tegoż kościoła z 1642 roku, kiedy mury kościoła zapadły się do środka na skutek wielkiego pożaru. Ale podziemia nie zostały wtedy uszkodzone.
Właśnie to miejsce zrobiło największe wrażenie na zwiedzających.
Fajna atrakcja.
Wrażenia są niesamowite.
Coś pięknego.
Super było. Tak naprawdę nikt nie słyszał o tym, że są lochy w Piotrkowie.
Interesuję się historią mojego miasta. A w Krypcie Bykowskiej nie miałem okazji być, więc super wrażenia.
No nie spodziewałam się, że w Piotrkowie takie rzeczy mogą być ciekawe.
Ja słyszałam tutaj od tych Piotrkowian, którzy tutaj przyszli, że to, co ich zaciekawiło, to to, że pod Piotrkowem jest jakby drugie miasto w postaci lochów podziemi.
Niestety jest niewykorzystane, a to by była ogromna atrakcja turystyczna.
To bardzo dobry pomysł. Centrum Informacji Turystycznej planuje już kolejne wycieczki także w inne miejsca. Podczas pierwszego spaceru można było zobaczyć także podziemia jednej z kamienic w Rynku Trybunalskim.
Były to Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.
Marzena Grzelak-Plewińska, dzień dobry. W kolejnym odcinku naszego radiowego cyklu odwiedzamy z mikrofonem wieś Chojne pod Sieradzem. Stoi tam XVI-wieczny kościół pod wezwaniem świętej Anny. Obiekt wart uwagi nie tylko ze względu na zabytkowy charakter, ale na ciekawostkę architektoniczną. Jak czytamy na parafialnych stronach, w czasie II wojny światowej kościół zamieniony został na niemiecki magazyn sprzętu wojskowego i poligraficznego. Zniszczono wszystkie ławki, zrabowano dzwony. Pamiątką po Niemcach w kościele są dwie lufy armatnie, na których wspiera się chór. Historię nietypowego rozwiązania pamięta jeden z mieszkańców Chojnego, Franciszek Karkola.
Akurat tak było, że w tym czasie byłem w kościele. Ksiądz przyszedł do nas, żeby ojciec mój jechał, bo zakładali chór. Ten chór musiał być łamany, no i musiały być te filary. O, i tak kombinują, no z czego by tu te filary, z czego? Ano, cegły będą troszkę za dużo zastąpiać, bo kościół jest nieduży. Mnie to na myśl przyszło. Te lufy armatnie. No ale tak, trochę się wstydziłem powiedzieć, bo to myślę, no jak to, no lufy armatnie do kościoła wnosić? Ale mówią tak, no to idziemy do księdza się spytamy. Do księdza miałeś, a ksiądz akurat wchodzi do kościoła. Ten ksiądz się tak zastanowił, dobre by to było, powiadą. Tak, dobre by to było, no ale też się zastanowił, powiadą nie. Ja muszę, powiadą, do biskupa napisać, czy to można takie coś do kościoła wprowadzić. No i napisał, w tygodniu napisał i na niedzielę już przyszło pismo od biskupa, że to jest martwa rzecz. Ona może służyć i do dobrego, i do złego. Tak. No i w ten czas już tam napisane było, że zależy, w jakie ręce pójdzie i do czego będzie to służyć. Jeszcze ten ksiądz powiedział, no ale to muszą być dwie jednakowe. A ja się odzywam, mówię, są trzy we wsi. No i te lufy armatnie wnieśli, zrobili ten chór.
Obok kościoła znajduje się figura Chrystusa z odtrąconymi przez członków Hitlerjugend dłońmi. Zachęcając do zwiedzania świątyni w Hojnym, warto dodać, że wystrój jej wnętrza jest późno-renesansowy i barokowy, z elementami późnego gotyku. Ołtarz główny pochodzi z pierwszej połowy XVII wieku, z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem Słynącym Łaskami. Koronacji dokonał biskup chełmiński Maciej Łubieński. Jej dokładna data nie jest znana. Kronikarze są jednak pewni, że miało to miejsce w latach 1621-1627. Obraz przetrwał w kościele przez okupację, zasłonięty obrazem świętej Anny. W kościele zachowały się dwa nagrobki. Pierwszy Stanisława Zapolskiego, fundatora świątyni, zmarłego w 1616 roku, z leżącą płaskorzeźbą rycerza, a drugi Jana Łyczewskiego, właściciela wsi. To właśnie ten miejscowy dziedzic w 1540 roku wybudował drewniany kościół w miejsce kaplicy, którą podniesiono do rangi kościoła z chwilą erygowania parafii w 1527 roku. Na przełomie XVIII i XIX wieku przyłączono do parafii Hojne parafię Dąbrowa Wielka.
Były to Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.
Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.
W studiu Radia Parada pan Łukasz Śwituniak z Urzędu Marszałkowskiego z Departamentu Promocji. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
A dzisiaj zajmiemy się tematem pod hasłem: gdzie zaczęła się II wojna światowa?
Dla nas, jako mieszkańców województwa łódzkiego, oczywiście zaczęła się w Wieluniu. A tak serio, do tej pory historycy debatują, gdzie ona miałaby się zacząć.
A to chodzi o różnicę czasową? Tam 5 minut różnicy chyba,
nawet tak? Już są minutowe różnice. Na pewno II wojna światowa zaczęła się w Wieluniu z dwóch powodów. Bo była to pierwsza taka zbrodnia wojsk niemieckich na ludności cywilnej, to jest po pierwsze. Po drugie, i tak było wcześniej niż na Westerplatte, te 5 minut. Na Westerplatte, która uchodzi oczywiście za symbol wybuchu II wojny światowej.
Ale coraz głośniej mówi się o tym, że to jednak Wieluń był pierwszy.
Tak, Wieluń był pierwszy. Wieluń został zaatakowany w bardzo dramatycznych okolicznościach. Nie znajdowały się tam żadne zakłady przemysłowe, nie znajdowały się tam żadne jednostki wojskowe, też nie było rozlokowanych żadnych innych ugrupowań, chociażby Batalionu Obrony Narodowej. Dlatego do dzisiaj zastanawiamy się, dlaczego Wieluń został tak naprawdę w tak bestialski sposób zaatakowany.
No jedna z teorii jest taka, o której pan mówi w swoim programie, że to było takie miejsce, no niestety, treningowe dla Niemców, tak?
Tak. Pierwszy raz na froncie wojennym w Europie Środkowej wykorzystali bombowce nurkujące Junkersy. Wcześniej miały chrzest bojowy w trakcie wojny domowej w Hiszpanii. Tylko zabudowa w Hiszpanii, a zabudowa w centralnej Europie bardzo się od siebie różni. To są zupełnie inne strefy klimatyczne. I bardzo prawdopodobne, że niemieccy konstruktorzy chcieli je przetestować, jak sprawdzą się właśnie w takim typowym miasteczku w Polsce.
Rozumiem, że miasto zostało całkowicie zniszczone niemalże, tak?
No niemalże tak. Najważniejsze budynki, kościół, farny, szpital, ratusz legła w gruzach większość tego miasteczka.
Czyli miasto przestało istnieć?
Powiem tak, jako tkanka społeczna przestało istnieć. Mhm. Bardzo wielu mieszkańców zginęło, bardzo wielu uciekło z miasta i już do niego nie wróciło. Dlatego też trudno tak dokładnie oszacować, ile osób zginęło w trakcie tych nalotów.
Ten początek wojny, ten bestialski napad ze strony Niemców, teraz upamiętnia pomnik, który powstał w 2013 roku.
Tak, to jest cały projekt, Wieczna Miłość, ten pomnik autorstwa Wojciecha Siódmaka jest takim hołdem dla Wielunian, ale też dla wszystkich ofiar wojen.
Dziękuję bardzo za tę opowieść. Pan Łukasz Śwituniak był dzisiaj gościem Radia Parada.
Dziękuję bardzo.
Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.
Studio Radia Parada, dr Ewa Wiatr z Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Rozmawiać dzisiaj będziemy o Rywce Lipszyc. To oczywiście z okazji wystawy, która 13 czerwca w czwartek zostanie otwarta w Centrum Dialogu im. Marka Adelmana w Łodzi.
Rywka Lipszyc była nastolatką, która razem z tą rzeszą łódzkich Żydów znalazła się na terenie łódzkiego getta, na terenie Bałut. Mieszkała prawie że w centrum, czyli przy ulicy Wolborskiej, tuż obok ruin po synagodze zburzonej w listopadzie 1939 roku. Wtedy, kiedy rozpoczyna pisanie swojego dziennika, czyli 12 października 1943 roku, jest już sierotą. Najpierw zmarł jej ojciec, później matka. W czasie szpery we wrześniu 1942 roku zabrano jej młodsze rodzeństwo, Tamarkę i Abramka. I Rywka zamieszkuje razem ze swoją ukochaną młodszą siostrą Cyporą, razem z trzema kuzynkami. I najstarsza z tych kuzynek, Estera, mająca już wtedy 20 lat, jest prawną opiekunką Rywki i mieszkają razem. No, muszą niestety stawiać czoła różnym kłopotom. Przede wszystkim muszą dać sobie radę, aby przeżyć, tak? Czyli muszą pracować, muszą odbierać rację żywności, muszą zabezpieczyć dom przed zimnem, muszą odebrać przydziały węgla, przydziały drewna. Przede wszystkim to, co jest największym wyzwaniem dla wszystkich mieszkańców getta, to tak gospodarować żywnością, aby te przydziały żywności, one były zwykle wydzielane na 10 dni bądź na 14 dni i zawsze były za małe, zawsze były znikome, aby te przydziały żywności starczyły na cały ten okres, na który zostały przydzielone, bo zjedzenie bochenka chleba naraz, mimo że każdy na pewno był bardzo głodny i to byłoby najprostsze, co można zrobić, to zjeść ten bochenek naraz, spowodowałoby niechybnie śmierć z głodu pod koniec tego 10-dniowego okresu przyjmowania racji. Także tutaj rzeczywiście tych problemów, z jakimi Rywka musiała się borykać, jest mnóstwo.
I po jakimś czasie trafiają dziewczyny do obozu?
Tak, wraz z likwidacją getta w 1944 roku, to jest cały sierpień tak naprawdę, z łódzkiej stacji Radegast wyjeżdżają transporty, początkowo jeszcze do Chełmna nad Nerem, a później już do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i w którymś z tych wagonów wyjeżdża Rywka. Wszyscy mieli prawo do zabrania takich najbardziej potrzebnych rzeczy, najcenniejszych, najbardziej wartościowych. Musimy pamiętać, że Żydzi zostali obdarci tak naprawdę z wszelkich majątności i to, co mieli ze sobą w getcie, to były najczęściej jakieś ubrania, jakieś proste przedmioty, no i jakieś pamiątki, tak? Rywka najwyraźniej, no wiemy o tym na pewno, zabrała ze sobą jako cenną rzecz, jako coś, co jest bardzo jej bliskie,
dziennik. Ten właśnie dziennik.
Tak, ten zeszyt w kratkę, zapisany na 120 kartkach.
Dziś gościliśmy panią dr Ewę Wiatr z Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Również bardzo dziękuję.
Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera. Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera.
W studiu Radia Parada pani Patrycja Czudak, przewodnik turystyczny po Łodzi i województwie łódzkim. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No, korzystając z pani wiedzy, porozmawiajmy o takich nietypowych, nieco tajemniczych miejscach w województwie. Cóż to mogłoby być?
Myślę, że zaczniemy może tak nietypowo od najmniejszego zamku założenia obronnego na terenie województwa łódzkiego. Musimy powędrować w niedalekie okolice Zduńskiej Woli, do miejscowości Wojsławice i tam możemy odkryć taki zamek, który już liczy sobie ponad 400 lat. Powstał w XVI wieku dla rodu Wężyków, natomiast do tej pory jego ruiny znajdują się na niedużej wysepce otoczonej właśnie wodą, czyli fosą i tak naprawdę przejeżdżając w okolicach nikt nie liczy, że takie cudeńko można tam zobaczyć.
Ale to są już tylko pozostałości teraz, tak?
Pozostałości, tak. Widać część murów zamkowych, natomiast faktycznie zamek wygląda bardziej jak dom niż zamek, dlatego że jego powierzchnia jest dosyć niewielka, długość to około 20 metrów na 10 metrów szerokości.
Czyli taki mini zamek.
Mini zamek, tak, ale miał właściwości obronne i Wężykowie, czyli ten ród tam mieszkający, wykorzystywali go do swoich celów. Myślę, że kolejnym elementem też zamkowym jest założenie w Oporowie, które jest bardzo rzadko, dzisiaj przynajmniej turystycznie, przez wycieczki odwiedzane. Oporów bardziej nam się kojarzy też właśnie z biskupami chociażby kujawskimi i Władysławem Oporowskim, natomiast zamek faktycznie robi wrażenie, też grywał w filmach, co ciekawe. Natomiast dzisiaj jest takim obiektem do zwiedzania i tam też możemy zobaczyć cuda pod tym względem, że mamy przepięknie też reprezentowane i pokazane wnętrza zamkowe dawnej rezydencji. Dobrze zachowane, zadbane przede wszystkim razem z założeniem parkowym, stanowiącym taki element turystyczny, natomiast faktycznie niedoceniany po dzień dzisiejszy, gdzieś tam, ponieważ na rubieżach naszego województwa znajdujący się.
Czyli piękny park przy takich zamkach, no to rzeczywiście było taki powód do dumy, prawda, dla tych, którzy
park,
mieszkali tam.
Fosa i otoczenie parkowe, tak, czyli też zabytkowa roślinność, a właściwie cenna roślinność również przyrodnicza. Kolejnym elementem, który może na naszej trasie gdzieś w wędrówki po województwie łódzkim występować z takich miejsc zaskakujących, to też miejsce związane bardziej z obronnością, czyli Drzewica. Natomiast tam jeden z dwóch w Europie funkcjonujących do tej pory torów kajakowych dla kajakarstwa górskiego.
No
czyli
proszę.
Sztuczny tor, po którym można płynąć. Oczywiście to jest tor dla wyczynowców z odpowiednią trudnością. Natomiast takie miejsca też mamy i jak przyszliśmy już tutaj do takich bardziej sportowych elementów, no to polecałabym też wędrówkę do Tomaszowa Mazowieckiego. My Tomaszów Mazowiecki bardziej kojarzymy z rodziną Ostrowskich, czy chociażby z przepływającą Pilicą, czy Niebieskimi Źródłami. Natomiast w Tomaszowie ostatnią atrakcją turystyczno-sportową, którą mamy, jest arena lodowa, czyli tor dostosowany do wyścigów właśnie łyżwiarskich. Nowość, bardzo nowoczesny budynek, natomiast też można tam chociażby przyjść i popodziwiać te zmagania.
Tam trenują chyba nasi najlepsi panczyniści, prawda?
Tak, oczywiście, że tak. Natomiast możliwość zwiedzania też jest i w przepięknej też aurze otoczenia, bo niedaleko właśnie przepływa rzeka Pilica, więc można sobie taki spacer pieszy nawet po Tomaszowie zupełnie od innej strony zrobić.
Pani Patrycja Czudak, przewodnik turystyczny po Łodzi i województwie łódzkim, była gościem Radia Parada. Dziękuję bardzo.
Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera. Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera.
W studiu Radia Parada pan Sławomir Emanuel, członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a także prezes Zarządu Oddziału Miejskiego OSP w Łodzi. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Ilu strażaków liczy województwo łódzkie?
W ponad 1450 jednostkach ochotniczych straży pożarnych, które funkcjonują na terenie naszego województwa, zrzeszonych jest ponad 56 tysięcy strażaków. W tej liczbie ponad 6,5 tysiąca stanowią kobiety.
No i to wszystko jest nie tylko działalność taka stricte związana z pożarami czy z wypadkami drogowymi, ale także działalność kulturalna.
To znaczy oczywiście obok tej działalności takiej stricte ratowniczo-gaśniczej, również jednostki ochotniczych straży pożarnych no, spełniają określone funkcje w swoich środowiskach. Przede wszystkim mające na celu integrowanie lokalnych społeczności wokół problemów danej miejscowości, wsi, miasteczka. Również ochotnicze straże pożarne, które funkcjonują w miastach i nawet w takim mieście jak Łódź, również podobne funkcje spełniają. Oczywiście tym głównym takim zadaniem jest działalność ratowniczo-gaśnicza, natomiast te zadania w zakresie popularyzacji sportu, tematyki przeciwpożarowej w środowiskach dziecięco-młodzieżowych, również takie funkcje spełniamy i to w coraz szerszym zakresie.
Jeśli się tak przyjrzeć temu, co dzieje się ostatnio w OSP, to można mieć wrażenie, że znacznie się poprawia usprzętowienie, jest nowocześniejsze.
Ja tutaj mogę się odnieść do przykładu Łodzi, jako że jestem prezesem Zarządu Oddziału Miejskiego od ponad 24 lat i no mam pewną skalę porównawczą, jak to wyglądało na początku lat 90., gdy po zmianach ustrojowych w Polsce OSP znalazły się w nowej rzeczywistości i rzeczywiście stan infrastruktury, jeśli chodzi o strażnic, wyposażenia sprzętowego, samochodów, to jest inny świat. No, staramy się pozyskiwać środki na ten sprzęt z różnych źródeł. Oczywiście podstawowym źródłem finansowania działalności ochotniczych straży pożarnych to są budżety gmin, z urzędów marszałkowskich.
No właśnie.
właśnie tutaj duże pieniądze płyną, zwłaszcza na usprzętowienie.
Tak, zresztą tradycyjnie, jeśli chodzi o urzędy marszałkowskie, samorząd województwa, rzeczywiście te środki no, w ostatnich latach są dość znaczące. W tym roku została podjęta uchwała Sejmiku Województwa, która pozwoli na dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych w naszym województwie na poziomie 1,5 miliona złotych. Są to środki, które będą przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia obywateli, również na kwestie związane z ochroną środowiska.
Jeszcze powiedzmy o tej działalności kulturalnej, bo czeka nas we wrześniu przegląd orkiestr strażackich.
W przeglądzie, który odbędzie się w dniu 8 września, weźmie udział 10 orkiestr reprezentujących 10 łódzkich powiatów. I również tutaj no, skorzystaliśmy z pomocy Urzędu Marszałkowskiego. Na wsparcie uzyskaliśmy dofinansowanie na poziomie 15 tysięcy złotych.
Więc serdecznie zapraszamy do Sieradza 8 września na ten właśnie przegląd orkiestr strażackich. Ja serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pan Sławomir Emanuel, członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a także prezes Zarządu Oddziału Miejskiego OSP w Łodzi był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.
Pan Maciej Kronenberg, prezes Regio Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju, jest naszym gościem. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Regio Centrum Inicjatyw kojarzy się ostatnio przede wszystkim może z pociągiem do smaku łódzkiego, ale przecież prowadzicie też wiele innych projektów.
Rzeczywiście, działamy już ponad 10 lat i tych projektów było sporo. Aktualnie dwa takie, które mamy na tapecie, to z jednej strony tkackie łódzkie. Projekt promujący stare techniki tkackie. Przygotowaliśmy portal właśnie tkackielodzkie.pl. Można tam zaglądać.
Można zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało, tak?
Można zobaczyć, jak kiedyś wyglądało, natomiast jak wygląda również dzisiaj i jak można się zainspirować i samemu również wyciągnąć. Tkać. Może gdzieś na strychu jeszcze w domu się przechowało stare krosno. Tłumaczymy, jak je osnuć, jak potem tkać. Różne oczywiście typy tych tkanin w zależności od tego, jaki region z naszego województwa, no to przede wszystkim dla osób, które zainteresowane są rękodziełem. Natomiast druga rzecz, może bardziej uniwersalna dla wszystkich, to jest gra miejska poświęcona łódzkiej literaturze. Cały październik zapraszamy wszystkich chętnych, kilkanaście punktów związanych przede wszystkim z kulturą, ale również z literaturą w Łodzi. Można tam zaopatrzyć się no, w taką swoistą instrukcję.
Taką ściągę.
Ściągę, tak, trochę jak paszport można powiedzieć, książeczkę, z której są wskazówki, które miejsca, gdzie odwiedzać, co tam zrobić, no oczywiście
są nagrody. Ta gra powstała na bazie jakiejś powieści, tak, i tajemnic.
Można powiedzieć, że ta gra jest taką klamrą spajającą całą łódzką literaturę. To nie jest tylko jedna wybrana powieść, tylko ogół.
Czyli ożywają postaci z tych poszczególnych.
Trochę tak, trochę ożywają postaci, trochę cofamy się w przeszłość, idziemy na bałuty szlakiem opisów literackich sprzed 100 lat, zaglądamy do domu literatów, gdzie najsłynniejsi polscy literaci mieszkali tuż po II wojnie światowej. Odwiedzamy archiwum, odwiedzamy biblioteki, odwiedzamy muzea. Myślę, że będzie tam sporo zaskoczeń. No i tu jakby warto podkreślić, że grę tę przygotowały autorki wydanego przez nas przewodnika literackiego po Łodzi.
Każdy może wziąć udział w grze?
Jak najbardziej. Udział jest otwarty. Gra toczyć się będzie przez cały miesiąc, cały październik, więc jest sporo czasu,
żeby cały odwiedzić. Czas zbiera się punkty przez cały miesiąc, tak aż będzie finał.
Tak. Idea jest taka, że no w dowolnym, wygodnym dla nas momencie odwiedzamy te wszystkie miejsca. Ważne, żeby odwiedzić rzeczywiście wszystkie, no więc przy okazji też trochę Łódź.
Będą jakieś potwierdzenia w tych punktach?
Tak, w każdym miejscu będzie albo pieczątka, albo specjalna naklejka do pobrania. W każdym razie trzeba będzie udokumentować swoją obecność. No i oczywiście potem finał z nagrodami.
No i warto skorzystać. Dziękuję bardzo. Prezes Regio Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju, pan Maciej Kronenberg, był naszym gościem.
Dziękuję serdecznie.
Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera. Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera.
W studiu Radia Parada pani Marta Markowska, rzecznik prasowy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Witam serdecznie.
Witam serdecznie pana, witam serdecznie państwa.
Porozmawiamy dzisiaj o pięcioleciu ŁKM. Jak to się wszystko zaczęło?
Zaczęło się od bardzo prężnych planów. Zaczęło się od tego, że pojawiła się potrzeba wzrostu przewozów pasażerskich na terenie województwa łódzkiego. Dostrzeżono taką potrzebę i powstał pomysł Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Spółka powstała aż w 2010 roku, czyli dosyć dawno, natomiast przewozy uruchomiliśmy dokładnie 5 lat temu. Jesteśmy takim pięcioletnim dzieckiem, czyli już rzeczywiście troszeczkę większym. I te 5 lat to jest okres bardzo intensywnego rozwoju przewozów pasażerskich i rozwoju Łódzkiej Kolei.
No tak, najpierw rozumiem, trzeba było złożyć zamówienie, poczekać na wyprodukowanie
dokładnie
pociągów.
Tak, ideą Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej było powstanie zupełnie nowej spółki z nowym taborem, z własnym zapleczem technicznym, czyli również inwestycja w serwis, w całą opiekę nad tymi pojazdami. Tak więc to wszystko trzeba było stworzyć od samego początku. Nawet takie rzeczy jak stroje dla drużyn konduktorskich, tak, system sprzedaży. Trzeba było zatrudnić te osoby, poszukać na rynku, więc rzeczywiście ten proces tworzenia spółki był takim procesem również dosyć intensywnym. To nie tylko kwestia uruchomienia przewozów, tylko trzeba było się do tego bardzo dobrze przygotować. A myślę, że bardzo ważne jest to, że spółka miała rozwijać przewozy etapami. Nie chodziło o to, aby uruchomić wszystko naraz, bo
by powoli dołączać kolejne miejscowości.
Były takie przykłady, gdzie rzeczywiście ten pomysł nie wypalił. Tutaj zaczynaliśmy od przewozów na linii sieradzkiej, dokładnie 5 lat temu, 14 czerwca 2014 roku uruchomiliśmy przewozy do Sierada. To było 14 par. Więc to była liczba bardzo mała. W tej chwili tych połączeń jest w dobie ponad 200. Później sukcesywnie uruchamiane były kolejne linie, połączenia na linii Zgierz Łódź-Widzew, linia zupełnie zreaktywowana, połączenia do Łowicza, połączenia do Kutna, również do Kuluszek, do Skierniewic. Od marca 2016 roku również w każdy weekend i święta jeździmy do Warszawy. To są połączenia jako Sprinter, takie szybkie, komfortowe, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. I ostatnie uruchomione połączenia w marcu uruchomiliśmy połączenia do Piotrkowa Trybunalskiego i do Tomaszowa Mazowieckiego.
Łącznie składa się to na 88 obsługiwanych stacji. Ale jakie plany przed nami?
Plany są uzależnione od organizatora przewozów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, który również jest właścicielem spółki. Więc wszystkie plany są podległe wizji i zapotrzebowaniu na przewozy pasażerskie w województwie łódzkim.
A może jest tak, że już wszystkie potrzeby zapewniacie?
Nie, jak najbardziej nie. Jest jeszcze, są jeszcze miejsca, do których pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej nie dojeżdżają. Od grudnia planujemy uruchomienie połączeń pomiędzy Łowiczem a Kutnem. W tej chwili po linii numer 11 jeździmy od Skierniewic do Łowicza. Jeszcze pozostał odcinek pomiędzy Łowiczem a Kutnem, natomiast on był do tej pory intensywnie modernizowany, więc no nie było takiego sensu, żeby wprowadzać połączenia w trakcie remontu. To jest bardzo duże utrudnienie, nie da się trasować pociągów, nie da się zapewnić dobrej oferty dla pasażerów, tak więc od grudnia na tym odcinku pomiędzy Łowiczem a Kutnem uruchomimy kolejne połączenia, jak również będziemy zwiększać liczbę połączeń na obsługiwanych trasach, bo proszę mi uwierzyć, zapotrzebowanie jest, pasażerowie bardzo często do nas piszą, że jeszcze brakuje tutaj pociągu, jeszcze tutaj proszą o uruchomienie, tak więc my staramy się odpowiadać na to zapotrzebowanie, natomiast do tego potrzebujemy kolejnych pociągów.
A czego pięciolatkowi się życzy?
No myślę, że życzy się tych 5 lat, czyli można złożyć życzenia za to, co było, ale również życzyć równie intensywnego czasu i równie dobrego rozwoju na przyszłość. Ja myślę, że Łódzka Kolej Aglomeracyjna jest w takim dobrym miejscu. Te perspektywy są bardzo dobre. Cieszy mnie, że pasażerowie lubią Łódzką Kolej Aglomeracyjną, bo to jest dla nas bardzo ważne, że cenią, że doceniają nasze przewozy, nasze pociągi, nasze drużyny konduktorskie. To jest zawsze wysiłek bardzo wielu osób i myślę, że to jest doskonała okazja, żeby im podziękować.
No to niech ten pięciolatek dalej będzie taki ułożony i lubiany przez wszystkich. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pani Marta Markowska, rzecznik prasowy ŁKA, była naszym gościem.
Dziękuję serdecznie państwu.
Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera. Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera.
W studiu Radia Parada pani Patrycja Czudak, przewodnik turystyczny po Łodzi i województwie łódzkim. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Korzystając z pani wiedzy, porozmawiajmy o takich nietypowych, nieco tajemniczych miejscach w województwie. Cóż to mogłoby być?
Na myśl przychodzi mi kolejna miejscowość, czyli Poddębice. Wszystkie wycieczki i turyści, nawet indywidualni, wędrują do Uniejowa, mijając tylko tą miejscowość.
A tu warto się zatrzymać.
Warto się zatrzymać i nie tylko ze względu na rezydencję Grudzińskich i Zygmunta Grudzińskiego, przepiękne założenie też parkowe, które dzisiaj jest wyjątkowym parkiem w naszym województwie, ponieważ jest to tak zwany ogród czy też park zmysłów, dostosowany też do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne, czyli chociażby niewidomych. Tam możemy poczuć woń specjalnie nasadzonych kwiatów czy usłyszeć właśnie melodię, dźwięki, światło zobaczyć, więc jest to takie miejsce, które pozostałe nasze zmysły nieużywane na co dzień też zachęca do właśnie poznawania tego miejsca. Natomiast jak mówimy jeszcze o tradycjach i wyjątkowych miejscach, to możemy powędrować do Łowicza i tam kilka ciekawostek, takich zaskakujących, dlatego że mamy wprawdzie zachowany XIX-wieczny ratusz, który powstał w tym samym czasie praktycznie co założenia ratuszowe tutaj łódzkie. Natomiast ratusz z tak zwaną salą radziecką, dopiero co odnowiony, odrestaurowany ponownie w pełnej krasie i tam mamy też malowidła, które nawiązują nam do historii naszego kraju. Między innymi pojawia się postać Kazimierza Wielkiego chociażby. Natomiast ratusz, który powstawał w okresie zaborów, więc wyjątkowe miejsce. I kolejne miejsce na tym szlaku łowickim będzie to Muzeum Guzika. Mało kto o tym wie, że mamy w województwie łódzkim ponad 200 guzików. Natomiast zaczęło się pewnie być może od jednego guzika. Początkowo kolekcja powstawała w walizce, natomiast kilka już ładnych, kilkanaście lat temu została pokazana publiczności i początkowo mieściła się w jednej z galerii handlowych w Łowiczu. Można było tam między innymi zobaczyć guzik Władysława Andersa czy Jana Pawła II i wiele, wiele jeszcze innych postaci ważnych dla historii naszego kraju.
Czyli ta kolekcja polega na tym, że te guziki należały do kogoś znanego. Tak?
Tak, każdy guzik indywidualnie należał do znanej osobistości. Guziki się nie powtarzają, bo nie byłoby w tym żadnej atrakcji. Natomiast każdy jest opisany, do kogo należał i można te guziki po prostu podziwiać, wystawione w gablotce i przypatrywać się im. Natomiast niestety nie można ich oglądać i dotykać.
Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera. Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera.
Pani Alicja Woźniak, starszy kustosz działu strojów ludowych i tkanin Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, jest naszym gościem. Witam serdecznie. A dziś porozmawiamy sobie o takim wydawnictwie i o wystawie zatytułowanym Wzornik, szycie opoczyńskie, łowickie i sieradzkie. Co można zobaczyć na wystawie?
Na wystawie, tak jak sugeruje sam tytuł, można zobaczyć różnorodność wzorów, które powstawały na wsi, w regionach opoczyńskim, łowickim, sieradzkim. Jest to forma katalogu, gdzie ponad 500 tych wzorów jest pokazane w tych trzech obrazach, o których tutaj mówiłam. Jest to na tle, jak gdyby każdy z tych regionów zbudował swoją odpowiednią formę, zarówno kompozycyjną haftów, jak i techniczną, bo wykonawstwo haftów to są różne techniki i ściegi. I tą różnorodność w tych trzech obrazach pokazujemy, ale jednocześnie pokazujemy styl, jaki został wypracowany w regionach, czyli mamy tutaj ten indywidualizm każdej chawciarki pokazany, bo żaden element, którego tu pokazujemy, a są to elementy stroju, bo właśnie je głównie zdobiono. W związku z tym elementy stroju kobiecego i tak jak w Opoczyńskim zdobiono przede wszystkim koszule kobiece, męskie, kobiece na przyramkach, mankietach, męskie na napierśnikach, czyli na przodach koszuli. W Opoczyńskim zdobiono również elementy wnętrza, czyli poduszki, małe, duże, ręczniki.
Czyli właściwie wszystko, co dało się wyszyć, było wyszywane.
Było wyszywane. To, co mogliśmy ozdobić, to ozdobiliśmy. Ale nie w wszystkich regionach jednakowo tak
było. To bo to się zmieniało, razem rozumiem, z jakąś modą również, prawda?
Tam zmienność mody możemy sobie zobaczyć w komputerach, dlatego że my tutaj oczywiście nic nie zamknęliśmy w czasie. Ja zaczęłam o Opoczyńskim, tak samo jest w Sieradzkim i Łowickim. Natomiast nic nie jest zamknięte w czasie. Czyli zaczynamy od najstarszego wzornictwa haftów do współczesnego. Czyli w każdym z tych obrazie mamy hafty ze zbiorów muzealnych, ale mamy hafty, które są współcześnie wykonywane na wsiach przez twórczynie ludowe, kontynuatorki tradycji.
Czyli jest cały czas kontynuacja.
Tak, jest. I mamy jeszcze te hafty, które powstały z inspiracji. Dlatego, że z Łódzkim Domem Kultury przez 3 lata mieliśmy projekt realizowany dzięki Ministerstwu Kultury. Projekt nazywał się Nie tylko Petanka w kręgu haftów regionalnych i na terenie Łodzi uczyliśmy mieszkańców, hobbystów, artystów haftowania regionalnego, tak aby każdy mógł rozpoznać. I te inspiracje też również pokazujemy, czyli współczesność. Wszystko się odbywa na terenie województwa i Urząd Marszałkowski jest sponsorem naszym tutaj, czyli dzięki finansom mogła powstać ta wystawa. Natomiast wszystko odbywa się na terenie województwa. Na terenie województwa głównie haftują kobiety, ale to nie znaczy, że nie miałyśmy w projekcie mężczyzn haftujących. Dlatego, że cóż, wracamy do tych korzeni, do tej tożsamości i artyści, nasza Akademia Sztuk Pięknych pięknie się włączyła w działalność właśnie propagowania też województwa i ten etnodesign zaczyna powstawać. Katedra Ubioru swoich studentów, jak gdyby studenci uczestniczyli z Katedry Ubioru.
Zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera. Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera.
Witamy w programie. Dziś przybliżymy postać zuńskowolanina Władysława Jachowicza, polskiego żołnierza walczącego w kampanii wrześniowej, a po wybuchu Powstania Warszawskiego był dowódcą 4. Kampanii Batalionu Chrobry 1.
Władysław Jachowicz co prawda nie był rodowitym zuńskowolaninem, był synem organisty, który pracował w Marzeninie. W okresie międzywojennym zamieszkał tutaj, tutaj poznał swoją miłość. Jarosław Stulczewski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Zuńskiej Woli. Był oficerem przedwojennym 31. Pułku Strzelców Kaniowskich, no i postacią związaną zwłaszcza z Powstaniem Warszawskim. Ostatnim dowódcą Batalionu Chrobry 1, legendarnym dowódcą obrony Arsenału na Starym Mieście, wspominany przez swoich żołnierzy jako heroicznego dowódcy pod pseudonimem Konar, oczywiście odznaczony najwyższym odznaczeniem bojowym, czyli Krzyżem Virtuti Militari za tą działalność. Trzeba podkreślić, że Władysław Jachowicz wykonywał tą swoją całą pracę konspiracyjną na terenie Służewca, potem Warszawy w czasie Powstania Warszawskiego, w szeregach oczywiście Armii Krajowej. W roku 1945 już po zakończeniu okupacji nie złożył broni, tylko dalej służył w polskich siłach zbrojnych na zachodzie, zwłaszcza przebywał na terenie Włoch. W 1946-1947 roku powraca tutaj do Zduńskiej Woli, do miasta rodzinnego, tutaj mieszka jego rodzina, no i zostaje poddany inwigilacji i później, no powiedzmy, nie chwali się w środowisku tutaj zduńskowolan tak naprawdę swoją przyszłością. Włączył się w życie społeczne miasta, tutaj możemy powiedzieć, że był komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej, w sumie w tej straży że działał do śmierci. Jest pochowany u nas na Starym Cmentarzu w Zduńskiej Woli. No postać taka troszeczkę dzisiaj niedoceniana, ale bardzo jest postacią rozpoznawalną, zwłaszcza w świecie warszawskim. Dam taki przykład, że na budynku Arsenału w latach 90. już odsunięto tablicę poświęconą jego pamięci.
W 2009 roku na budynku przy ulicy Dąbrowskiego 7 w Zduńskiej Woli, gdzie kiedyś mieszkał Władysław Jachowicz, odsunięto poświęconą mu tablicę.
To taka symbolika, ale również przy samej tablicy samego Jachowicza również jest wymienione kilkadziesiąt nazwisk zduńskowolan, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim, aby to również przypominało każdego 1 sierpnia mieszkańcom Zduńskiej Woli, że takich ludzi też mieliśmy w Powstaniu Warszawskim, w tym wielkiego człowieka, Władysława Jachowicza. W sumie całą rodzinę Jachowiczów, bo to była rodzina bardzo patriotycznie wychowana. Taki przykład, jego brat Stefan Jachowicz po wojnie działał, dzisiaj byśmy powiedzieli, w Państwowej Straży Pożarnej, wtedy w Zawodowej Straży Pożarnej. W pierwszych dniach września dowodził osobiście gaszeniem pożaru Teatru Wielkiego w Warszawie.
To wszystko w dzisiejszym programie. Do usłyszenia za tydzień.
Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera. Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera.
Witamy w programie. Dziś opowiemy o skansenie lokomotyw w Zduńskiej Woli Karsznicach, który jest pamiątką z lat świetności ważnego węzła kolejowego na trasie magistrali Śląsk-Porty. Skansen powstał w 1993 roku z inicjatywy ówczesnych pracowników i naczelnika karsznickiego zakładu taboru.
Pierwsza lokomotywa TY-23. Myśmy z panem naczelnikiem Szostakiem znaleźli taką lokomotywę w Żurawicy Medyce. Przyprowadziliśmy ją do Karsznic. Przyprowadziliśmy, może źle powiedziane, została przywieziona na platformach, bo już nie było zestawów wąskotorowych przy tej lokomotywie, tylko ona miała tak zwany ten ruski tor szerszy. Miałem kolegę takiego w Przemyślu, który powiedział: nie martw się, ja ci ją rozbiorę, załadujemy na platformę, i do Karsznic przyjechała. To miał być pomnik trakcji parowej w Karsznicach jako jedyny. Śmiali się tu koledzy z nas, kto to ten złom złoży. Jak ten złom został złożony, to fajnie, ładnie wyglądało. No w ten czas i koledzy tutaj, naczelnicy i pan dyrektor Fiołek przede wszystkim nabrali bakcyla i mówią: no może by tak więcej tego złomu, w cudzysłowie, wprowadzić do Karsznic. I tak to się zaczęło.
Wspomina Czesław Boczek, jeden z założycieli skansenu. Dodajmy, że jest to jedna z nielicznych w Polsce placówek muzealnych i jedyna w Łódzkiem, która dąży do zachowania dla obecnych i przyszłych pokoleń zabytków techniki polskiej kolei.
Po lewej stronie, jak wchodzimy, są lokomotywy parowe. Od najmniejszego, tak, Bazylii, Ferum, Śląsk, po najcięższy, jaki kursował na naszych torach, TY-246, parowóz amerykański. Jako jedyny w Polsce w tej chwili, nie ma już drugiego takiego z setki całej, która była w 1947 roku sprowadzona do Polski. Został się tylko ten jedyny egzemplarz. Tu po prawej stronie unikaty, bo to jest dźwig parowy, również pług parowy, wirowy, produkcja niemiecka, to jest amerykański, to produkcja niemiecka, a na wprost tam widzimy pierwszy wagonik, jaki został zainstalowany krótko przed Mistrzostwami Świata w narciarstwie w Zakopanem, na Gubałówce w 1938 roku w grudniu. Dochodzimy tutaj do następnych parowozów, TY-43, ten jest odnowiony, no cieszymy się, bo tutaj miasto wyeksponowało fundusze na odnowienie tych parowozów, trzech dużych parowozów, to jest TY-43, przy którym teraz jesteśmy, TY-45 i tam w dalszej kolejności jest TY-42. Tutaj mamy również wagon trochę dziwny, bo jak przychodzą zwiedzający, mówią: proszę pana, ale to jakoś on dziwny jest, a dlaczego? Bo ma trzy zestawy kołowe. Praktycznie wagony są albo dwu, albo czteroosiowe. A ten jest wagon trzyosiowy, to jest wagon pocztowy.
Decyzją Rady Miasta na przełomie lutego i marca 2015 roku skansen lokomotyw w Karsznicach stał się filią Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. To wszystko w dzisiejszym programie. Do usłyszenia.
Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera. Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera.
Witamy w programie. Dziś o Arym Sternfeldzie, jednym z pionierów światowej kosmonautyki, rodem z Sieradza. Sternfeld urodził się w 1905 roku w rodzinie żydowskiej. W 1914 przeniósł się z rodzicami do Łodzi, gdzie mieszkał kolejnych 10 lat. Początkowo studiował astronomię na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale po roku przeniósł się do Francji, gdzie w 1927 ukończył studia inżynierskie mechaniczne. Jako pionier kosmonautyki nazywany był nawigatorem kosmicznych tras. Obliczał orbity sztucznych ciał niebieskich, rakiet i satelitów.
Człowiek, dzięki któremu Rosjanie i Amerykanie mogli polecieć w kosmos, ale nie tylko oni, bo wszyscy pozostali.
Opowiada Jerzy Kowalski, emerytowany dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu.
Także jest to najbardziej zasłużona dla światowej kosmonautyki, dla badań kosmosu, dla podboju kosmosu postać. Powinniśmy być dumni, co prawda, no potem wyjechał do ówczesnego Związku Radzieckiego, no ale tam akurat znalazł pole do badań i do dalszego tworzenia i do wydania tej swojej jakby fundamentalnej pracy wstępu do kosmonautyki.
Mimo rozłąki z Polską, Ary Sternfeld zawsze pamiętał o rodzinnym Sieradzu.
Były takie okresy od 1955 roku, od jego pierwszego listu, który skierował do Sieradzan. Potem jego niezwykła aktywność spowodowała, że w 1963 roku uzyskał tytuł honorowego obywatela Sieradza. To jeszcze bardziej go zdopingowało i był do lat 80. no właściwie wszechobecny w Sieradzu, prawda? Wszystkie uroczystości, dlatego że on pisał, komentował, dziękował, zbierał dla Sieradzan autografy wszystkich kosmonautów, przysyłał, no głównie organizował to wtedy pan Jan Matusiak, sekretarz Urzędu Miasta do lat 70., czyli był na bieżąco. On wręcz powiedział, że jeżeli Sieradz będzie podawał liczby mieszkańców, to zawsze musi dodać jedną osobę, ponieważ on się czuje rzeczywistym, autentycznym mieszkańcem Sieradza. No i rzeczywiście jego ostatni list 78 roku prosił, żeby być pochowany nawet w Sieradzu. No, potem sytuacja się zmieniła, nikt nie podjął tego zadania. Ale był cały czas związany z Sieradzem, był bardzo dumny, że był sieradzaninem. Sieradz jednak w jego wspomnieniach, w jego twórczości, w jego wywiadach, no, był tym miastem, który działał magicznie wręcz na niego, prawda, na jego dzieciństwo, na to wszystko, co tu przeżył, co widział, ciągle się do tego Sieradza odwoływał.
Sternfeld do końca życia był związany zarówno z Sieradzem, jak i z Łodzią. Jego imię nosi planetarium i obserwatorium astronomiczne w Łodzi, a w Sieradzu co roku organizowane są konferencje kosmiczne jego imienia. Na co dzień przypomina też o nim pamiątkowa tablica na ścianie domu jego narodzin przy ulicy Ogrodowej w Sieradzu.
Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera. Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera.
Witamy w programie. Dziś o fryzjerze królów i królu fryzjerów. Tak dotąd wielu mówi o pochodzącym z Sieradza Antonim Antoine Cierplikowskim. Zrobił on światową karierę we Francji, czesząc koronowane głowy oraz gwiazdy światowego kina i teatru z początku XX wieku. Antoine czesał tak znane artystki jak Sarah Bernard, Josephine Baker, Edith Piaf czy Brigitte Bardot. Projektował też fryzury dla wytwórni filmowych, m.in. Metro-Golden-Mayer. Mistrzał pamiętnia dziś w rodzinnym mieście rzeźba ustawiona kilka lat temu na sieradzkim rynku.
Żyłem i tworzyłem piękno. Ta jedna poetka powiedziała: moja dusza to jest katedra, w której postawiłam ołtarz tylko dla piękności.
Kulesza Bogusław, sekcja fryzjerów w Sieradzu, przy cechu rzemiozrusznych. My nie odczuwamy tego, że jego nie ma. Jest w tej chwili tylko ta rzeźba, z czego się bardzo, bardzo cieszymy i jesteśmy zadowoleni. Zresztą braliśmy dość czynny właściwie udział przy organizacji i przy zbiórce pieniędzy na tą rzeźbę. Tylko należy się cieszyć. Zresztą nasz mistrz tu nie jest sam, bo tu dużo młodzieży przychodzi, siadają, robią zdjęcia, ale tak jak właśnie jeszcze powiedziałem, że nasz mistrz będzie przyjmował zapisy na fryzury całoroczne i karnawałowe, i dzienne, i fantazyjne. Także tylko tutaj na rynek i do naszego mistrza. Bardzo się cieszymy. My tu sieradzcy fryzjerzy.
Rzeźbę Antoana Cierplikowskiego wykonał w ciągu kilku miesięcy Sławomir Lisek.
Miejsce jest przepiękne. Starówka, rynek, blisko fontanna, bardzo ładne otoczenie. Plener z tyłu za figurą też jest przepiękny. Także myślę, że będą ładne zdjęcia. Tutaj wykonywali sobie i turyści, i młode pary, i adepci fryzjerstwa. Także będzie to jakaś ozdoba dla miasta.
Ja lubię muzykę klasyczną. Dla mnie najpiękniejsza rzecz, jak ja słyszę Chopina, Chopin to jest Polska.
Antoine Cierplikowski miał w latach 20. ubiegłego wieku blisko 60 zakładów, m.in. w USA, Kanadzie, Francji, Wielkiej Brytanii, a nawet Australii. To słynny sieradzanin jest autorem fryzjerskiej rewolucji na skalę światową. Jako pierwszy obciął bowiem włosy kobiecie na tak zwaną chłopczycę. Od tej fryzury i sukienek Coco Chanel zaczęła się nowa moda lat międzywojennych. Cierplikowski zmarł w 1976 roku w Sieradzu. Spoczął na cmentarzu katolickim, ale na jednym z cmentarzy w Paryżu została pochowana jego prawa ręka. Sam Sieradz składa hołd mistrzowi, organizując co roku plenerowy Open Hair Festival. Impreza promuje zarówno Sieradz, jak i cały region łódzki. Kończymy dzisiejszy program. Do usłyszenia.
Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera. Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera.
Witamy w programie. Dziś zaglądamy do malowniczej wsi Chojne w gminie Sieradz. Można tam podziwiać zabytkowy kościół pod wezwaniem świętej Anny, który wybudowano w latach 1599-1613. Ciekawa jest jego historia z okresu tuż po II wojnie światowej. Podczas porządkowania parafii po wojennej zawierusze zapadła decyzja, że najważniejszym zadaniem będzie odbudowa chóru oraz zakup nowych organów. Te okazały się tak duże, że chór trzeba było powiększyć. Zadanie było o tyle trudne, że nie można było wtedy zdobyć cegieł czy cementu na dwa nowe podtrzymujące go filary. Ludzie wykorzystali więc lufy z armat pozostawionych w wiosce przez Niemców.
Początkowo propozycja ta wśród przeprowadzających remont, a byli to znani, szanowani mieszkańcy Chojnego, jak Józef Pierzakowski, Marian Piekarski, Józef Blesiński, Józef Wojciechowski, nie wzbudziła entuzjazmu. Wręcz odwrotnie, wywołała oburzenie i sprzeciw. Twierdzili, że z tych dział zabijano ludzi. Mówili, jak to będzie wyglądało, gdy teraz znajdą swoje miejsce w świątyni. Przecież filary pozostaną w kościele na wiele, wiele lat. Po burzliwej dyskusji zapadła wreszcie decyzja, że filary zostaną murowane z cegły, ale powstał kolejny problem. Skąd wziąć tyle cegły? W tamtych czasach tego materiału nie było sprzedaży. Wtedy to właśnie Józef Pierzakowski przekonał pozostałych, że jednak najlepszym rozwiązaniem będą lufy armatnie. Proboszcz, ksiądz Jan Wiat, nie był przeciwny temu pomysłowi, ale uznał, że tak ważnej sprawie decyzję powinien podjąć biskup włocławski. Niezwłocznie powiadomił zwierzchnika listownie i otrzymał zgodę. Nawet biskup wystosował specjalny list do parafian w Chojnym, którym uzasadniał tę pozytywną decyzję, pisząc między innymi, cytuję: to ludzie, którzy obsługiwali armaty, zabijali, a nie lufy dział, które są rzeczami martwymi. Po tej decyzji dalsze prace przy remoncie chóru posuwały się już szybko. I tak na nich opiera się znaczna część konstrukcji chóru w chojeńskim kościele.
Opowiada Ireneusz Wolman, miejscowy pasjonat historii. Zwieńczeniem zaangażowania mieszkańców w remont kościoła po II wojnie światowej była ważna parafialna uroczystość, podczas której nowe organy w Chojnem poświęcił osobiście biskup włocławski. Armatnie lufy podtrzymują chór do dziś i niewątpliwie czynią kościół świętej Anny placówką sakralną wartą odwiedzenia na turystycznym szlaku przez region. Tak kończymy dzisiejszą audycję. Do usłyszenia.
Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera. Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera.
Witamy w programie. Dziś przybliżymy postać Ignacego Bernera, wybitnego zduńskowolanina, który był działaczem niepodległościowym oraz bliskim współpracownikiem i przyjacielem Józefa Piłsudskiego.
No myślę, że o Ignacym Bernerze można tak na wstępie powiedzieć, że to była chyba jedna z takich postaci historycznych, które w skali Polski najbardziej były zasłużone i najbardziej widoczny był ich udział. Daniel Buszyński, asystent Muzeum Historii Miasta Zduńskowola. Berner urodził się w 1875 roku w Zduńskiej Woli. Był synem pastora ewangelickiego Edwarda Bernera oraz Marii z Rauchów. Jego takie początkowe lata życia wyglądały w ten sposób, że odebrał bardzo staranne wykształcenie, bo studiował na Politechnice w Darmstadt, a później pracował w Ostrowcu Świętokrzyskim, był inżynierem i w 1905 roku stanął na czele wystąpień antyrosyjskich. Był przywódcą tzw. Republiki Ostrowieckiej, tam w wyniku działań sił carskich był zmuszony do ucieczki do Galicji i tam w Galicji jakby zaczęły się jego związki z Józefem Piłsudskim i z ruchem piłsudczykowskim. Oni mieli podobne dosyć poglądy i Bernard był bardzo blisko zawsze zawsze Piłsudskiego i był jedną z takich zaufanych jego osób. W Galicji związał się z PPS-em i wstąpił wkrótce do Legionów, które w 1914 roku wkroczyły do Kielc, gdy Polska odzyskała w 1918 roku niepodległość i został wyznaczony na oficera łącznikowego. Może się tutaj posłużę cytatem z Bogusława Międzińskiego, bliskiego współpracownika Józefa Piłsudskiego, który powiedział o Bernerze w taki sposób. Miał on niesłychaną pewność siebie. Potrafił przemawiać tak, jak gdyby stała za nim niezmierzona potęga i niełatwo dawał się zbić z tropu jakimkolwiek argumentom. W tym momencie, kiedy musieliśmy wyzyskać zachwianie psychiczne Niemców, rozgardiaż w Berlinie i psychiczne nastawienie szeregu wojska niemieckiego do bezpiecznego powrotu do domu, postawa Bernera działała znakomicie, a trzeba było kuć żelazo póki gorące. To była mowa tutaj o wycofywaniu się wojsk niemieckich z Polski, które były w bardzo dużej sile tutaj. Wiadomo, że na froncie wschodnim ustały walki wcześniej, duże niemieckie siły tam się znajdowały.
W latach 1929-1933 Ignacy Berner pełnił też funkcję ministra poczt i telegrafów.
Po przesunięciu w stan spoczynku Berner zaangażował się w działalność polityczną. Był między innymi posłem na Sejm z ramienia bezpartyjnego bloku współpracy z rządem, czyli tego związanego z Józefem Piłsudskim, i zmarł w 1933 roku w Warszawie. Co ciekawe, takim śladem gdzieś w przestrzeni nawet Warszawy jest osiedle Bernerowo, które zostało nazwane właśnie od nazwiska Ignacego Bernera. Nie wspomniałem tutaj jeszcze o takim chyba najwyższym jakby szczeblu w jego karierze, czyli funkcji ministra poczty i telegrafów w rządzie polskim.
Dodajmy, że w 2008 roku na ścianie budynku Poczty Polskiej w Zduńskiej Woli odsłonięto tablicę poświęconą Ignacemu Bernerowi. To wszystko w dzisiejszym programie. Do usłyszenia za tydzień.
Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera. Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera.
Witamy w kolejnym programie. Dziś powiemy o 19 i 20-wiecznych fabrykach z Duńskiej Woli. Województwo łódzkie to region, który słynie z tkaczy i włókiennictwa.
W 1825 roku Zduńska Wola była większa niż Łódź. Tomasz Polkowski, dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. A do połowy XIX wieku wahano się jeszcze, czy centrum przemysłu włókienniczego będzie w Łodzi, czy będzie w Zduńskiej Woli, więc nawet tutaj zainwestował swego czasu Izrael Poznański, miał swoją fabrykę, także to też mało osób o tym wie. Natomiast faktycznie fabrykami stoi, ale dopiero od 1903 roku. W 1902 roku wybudowano dworzec kolejowy w Zduńskiej Woli, czyli między 1902 a 1903 tak naprawdę zaczęła funkcjonować kolej warszawsko-kaliska, tak ją nazwano. To było nowe przedsięwzięcie. Ona prowadziła aż do granicy z Prusami, czyli do Ostrowa Wielkopolskiego. Tam była komora celna i stamtąd zaczęto sprowadzać bawełnę. Teoretycznie miała ona trafiać do Łodzi, ale ktoś wpadł na pomysł, że bawełna może być składowana w Zduńskiej Woli. Miasto do tej pory włókienników na pewno mniej konkurencyjnych niż wielkie fabryki, które już wtedy powstały w Łodzi, a w Łodzi powstały dlatego, że właśnie do Łodzi Fabrycznej dociągnięto nitkę kolei warszawsko-wiedeńskiej, czy odnogę w zasadzie kolei z Kutna. Kiedy powstały właśnie magazyny bawełny w Zduńskiej Woli, wielu fabrykantów z Łodzi zwietrzyło interes. Od 1903-1904 roku rozpoczyna się ten wielki boom budowlany, powstają te największe fabryki.
W ramach ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego z Zduńskiej Woli w mieście tym specjalnymi tablicami oznakowane zostały miejsca, w których kiedyś działały największe fabryki przemysłowe. W sumie to 12 punktów, które razem tworzą atrakcyjny dla turystów szlak fabryczny.
Fabryki włókiennicze, ale też znalazł się browar, znalazło się miejsce po dawnej fabryce metalurgicznej Jana i Henryka Bąkowskich, czyli pierwsza fabryka zajmująca się produkcją maszyn i urządzeń najpierw dla rolnictwa, a później dla przemysłu włókienniczego. Ale zacznijmy od Złotnickiego, czyli Złotnicki Stefan, założyciel miasta, obok swojego dworku wybudował fabrykę lnu, obok browar, któremu świetność nadał Zenona. Później idziemy dalej, fabryka Wolmana. No i dalej idziemy, Rozen Wiślicki Geców, największa fabryka włókiennicza w Zduńskiej Woli, produkowała nawet koce na rynek afrykański. Dalej kompleks, czyli fabryka braci Pińczewskich. Następna fabryka braci Pikielnych, fabryka, która po wojnie znana była jako Wolana, czyli fabryka produkująca przede wszystkim wyroby z wełny. Przedostatnia fabryka to jest fabryka Józefa Schneidera. Tutaj musimy spory spacer odbyć, bo aż do Karsznic na ulicę Kolejową 6. Tam jest ostatnia tabliczka na naszym szlaku, czyli zakłady kolejowe, parowozownia, lokomotywownia, a później zakłady naprawcze taboru kolejowego. To jest też symbol przemysłu. Przemysłu innego niż włókienniczy, bo wielkiego transportu tak naprawdę, ale to, jak wszyscy wiemy, transport jest nerwem gospodarki.
Na dziś w programie to wszystko. Na kolejne sekrety województwa łódzkiego zapraszamy już za tydzień.
Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera. Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera.
Witamy w programie. Dzisiaj opowiemy o cieszącym się niesłabnącą popularnością w regionie łódzkim Festiwalu Kolory Polski. Zapewne niewielu pamięta, że jego kolebką był Sieradz. A dziś wydarzenie liczy sobie już dwie dekady. Mówi Tomasz Bęben, dyrektor Filharmonii Łódzkiej, pomysłodawca festiwalu.
20. jubileuszowa edycja wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski przypada akurat, co jest bardzo piękne, w stulecie naszego regionu województwa łódzkiego, które zostało rzeczywiście powołane w 1919 roku. Nie przez przypadek, z pełną świadomością zespoliliśmy te dwa jubileusze. W ramach festiwalu jest organizowanych 20 cudownych wycieczek w różne zagątki województwa. Biorą udział mieszkańcy nie tylko Łodzi, całego regionu i otwierane są drzwi do bardzo wielu ciekawych, na co dzień niedostępnych przestrzeni. Współpracujemy z archiwami państwowymi w Łodzi, nie tylko w Łodzi, bo również z warszawskim, z Piotrkowa Trybunalskiego. No, bardzo wiele tych archiwów państwowych jest zaangażowanych. Finał festiwalu, który przypadnie na koniec sierpnia w Filharmonii Łódzkiej, związany będzie z otwarciem wernisażu, w którym przedstawimy również, poza oczywiście z pięknymi zdjęciami z całego festiwalu, wystawę dedykowaną właśnie stuleciu województwa. Sięgniemy trochę do historii, do materiałów archiwalnych. Mam tę przyjemność, że jako organizator festiwalu jestem już zorientowany, jak będzie ta wystawa wyglądać i ona będzie wyglądać bardzo interesująco. Poza tym, że oczywiście zawiera będzie elementy historyczne, to bardzo wiele ciekawych zdjęć z początków państwowości naszej polskiej. Zapraszam gorąco. Eksponowana będzie przez kilka tygodni po zakończeniu festiwalu, tak samo jak i fotosy, jak zdjęcia z różnych koncertowych miejsc kolorów Polski.
Wróćmy jeszcze na chwilę do początku festiwalu.
Jesteśmy zresztą w miejscu, w którym festiwal się narodził, bo studio nagraniowe naszego radia w Sieradzu to było miejsce, gdzie powstawały pierwsze artykuły, pierwsze dźwięki, zapowiedzi, dżingle, które reklamowały pierwszą edycję festiwalu ulokowaną w pięknym klasztorze sióstr Urszulanek. Nigdy nie spodziewałem się, że tak naprawdę festiwal przyjmie taką formułę, w której wędruje w tej chwili w skali całego województwa. Mamy 20 miejscowości w 20 dni festiwalowych. Co roku staramy się dokładać nowe, czasami żegnając się na jakiś czas z miejscowościami, robimy taką wymianę. No, staramy się, żeby tak naprawdę pokazywać te miejscowości, które mają coś świeżego, ciekawego do pokazania. Zabieramy naszych melomanów do miejsc bardzo odległych, czasami niedostępnych, koncentrując ich uwagę a to na odnowionym pięknym ołtarzu barokowym drewnianym, a to na odkrytym zabytku, który właśnie został odrestaurowany i pokazany, eksponowany w jednym z archiwów w całym naszym regionie. Festiwal to oczywiście nie tylko koncerty, to wycieczki, to ruch, radość, to zabawa, to jest wspólne przebywanie, energia i pamięć, emocji, które są wspólnie przeżyte. Na tym się znamy. Organizujemy koncerty, które pobudzają ludzi do wspólnych przeżyć, do baraw, do okrzyków bis i mamy nadzieję, że te wspomnienia grzać będą naszych melomanów jesienną porą, chłodną porą, właśnie takim gorącym, letnim wspomnieniem.
Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera.
Sekrety województwa łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera.
Wojciech Muzal, dzień dobry. W tym tygodniu minęła 77. rocznica śmierci pułkownika Stanisława Skarżyńskiego. To polski żołnierz i pasjonat lotnictwa pochodzący z Warty w powiecie sieradzkim, gdzie do dzisiaj możemy znaleźć pamiątki związane z tą postacią. Skarżyński zasłynął tym, że jako pierwszy Polak przeleciał Atlantyk, pokonując trasę od zachodniego wybrzeża Afryki do Brazylii. W 2013 roku, w 80. rocznicę wyczynu Skarżyńskiego, polski konsul w Kurytybie, będącej głównym ośrodkiem polonijnym w Brazylii, Marek Makowski przypomniał w Polskim Radiu, że lotnika podejmowano z wielkimi honorami.
Władze brazylijskie były pod dużym wrażeniem tego wyczynu. Mając świadomość liczebności Polonii i znaczenia dla Polonii przylotu pilota Skarżyńskiego, one również przyjęły naszego lotnika ze wszelkimi honorami. Przed lądowaniem w Kurtybie miał eskortę samolotów brazylijskich, która mu towarzyszyła.
Wartczanin, pokonując Atlantyk, ustanowił światowy rekord odległości lotu. Przeleciał 3582 km, co do dziś z dumą podkreślają mieszkańcy Warty. W rynku stoi pomnik Skarżyńskiego, a w pobliskim Muzeum Miasta i Rzeki Warty znajduje się wystawa poświęcona lotnikowi. Do placówki zaprasza nas jej dyrektor Barbara Cichecka.
No warto właśnie przypomnieć pułkownika, pilota Stanisława Skarżyńskiego, który rozsławił Wartę już przed wojną. Rozsławił ją tym swoim pierwszym przelotem przez Atlantyk, pierwszym jako Polak, ale przede wszystkim chodziło o dokonanie rekordu długości lotu. Zginął tragicznie, trzeba przypomnieć, jest w Warcie na rynku jego pomnik, a u nas w zbiorach posiadamy wiele zdjęć jego, wiele takich drobnych pamiątek, między innymi w sali, gdzie prezentowane są meble, pokazane są meble z domu Skarżyńskiego.
Sekrety województwa łódzkiego w Radiu Łódź.
W pobliskim Sieradzu Skarżyński też został upamiętniony. W kościele garnizonowym znajduje się poświęcona mu tablica. W jej odsłonięciu uczestniczył syn pułkownika Maciej Skarżyński.
Ojciec się urodził tu, tu kochał, tu zrzucał kwiaty i fakt, że tutaj dzisiaj mogliśmy zobaczyć poświęcenie tej tablicy, to jestem strasznie dumny i dziękuję.
Praw Boże, aby biało-czerwona szachownica polskich samolotów w przestrzeni niebieskiej symbolizowała hart i odwagę polskiego lotnictwa i naszych bohaterskich pilotów.
Kochał latać i przede wszystkim uważał, że służba jego jest służbą. Tego dzisiaj brak.
Tablicę ufundowało Bractwo Kurkowe Ziemi Sieradzkiej, jego członek Jerzy Kowalski.
Jedyny Polak odznaczony najwyższym lotniczym odznaczeniem medalem Berryota, także to jest jeden z najpiękniejszych polskich lotników, synów Ziemi Sieradzkiej, dlatego uważamy, że to należy upamiętnić.
Przelot przez Atlantyk nie był jedynym wyczynem Skarżyńskiego. W 1931 roku wraz z Andrzejem Markiewiczem odbył lotniczy rajd dookoła Afryki, pokonując etapami ponad 25 tysięcy kilometrów. Zginął podczas działań II wojny światowej. O jego ostatniej misji opowiadał na początku wieku w Polskim Radiu historyk Janusz Osica.
Jego czynnej natury nie zaspokajała jedynie praca na lotniskach i w sztabach. Walczył wciąż z przełożonymi o prawo do udziału w lotach bojowych. 25 czerwca 1942 roku poleciał nad Bremę jako drugi pilot bombowca Wellington. Już po zrzucie bomb celnie ostrzelany samolot, pilotowany teraz przez Skarżyńskiego, awaryjnie wodował na kanale La Manche. Skarżyński uratował załogę, sam jednak nie przeżył nietypowego lądowania.
Stanisław Skarżyński był upamiętniony nie tylko w powiecie sieradzkim. Jego postać posłużyła rzeźbiarzowi Edwardowi Wittigowi za wzór pomnika lotnika, który stoi u wylotu Alei Żwirki i Wigury w Warszawie.
Były to Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.
Wojciech Muzal, kłaniam się. Tym razem opowiemy o sieradzkim zamku, po którym pozostało już tylko wzgórze zamkowe. Symbol dawnej świetności grodu nad Wartą został przed wiekami rozebrany przez mieszkańców. O zabytku opowiada archeolog z Uniwersytetu Łódzkiego Tomasz Olszacki.
Jest to wielki brak dla miasta i nie tylko dla miasta zresztą, bo jest to wielki wyłom także i wiedzy o historii architektury świeckiej i ziem polskich w ogóle. Także to nie jest problem lokalny. Zamek Sieradzki w stuleciu XIV-XV należał do jednej z najważniejszych budowli rezydencjonalnych służących polskim monarchom i zarówno obraz architektoniczny tego obiektu, jak i standardy jego wyposażenia na pewno zasługują na uwagę i jest to problematyka ponadlokalna.
Miał pan takie trochę poczucie, że przeciera pan szlaki, jeśli chodzi o odkrywanie historii tego zamku, bo właściwie wszyscy wiedzą, że Sieradz miał swój zamek, ale na temat tego zamku niewiele było wiadomo.
Z pewnością. Muszę zresztą przyznać, że sam zaskoczyłem się ilością źródeł, z jakimi miałem do czynienia. Są to tak zwane ilustracje, inwentarze, czyli opisy powstałe w wieku XVI-XVII, bardzo szczegółowo ilustrujące zamek, a nawet bardzo szczegółowe rachunki przebudowy renesansowej z lat 30-40 wieku XVI, kiedy dowiadujemy się o wszystkim. O ludziach, o cenach, o pomieszczeniach, o wyposażeniu. W zasadzie pełen obraz zamku jawi się nam w świetle tych reinterpretacji.
Właśnie poznajesz sekrety województwa łódzkiego.
Dowiadujemy się o tym, co znajdowało się w miejscowej kuchni, jak wyglądała zastawa stołowa, jakie meble znajdowały się w poszczególnych izbach. Wreszcie wspaniałą kategorią źródeł są rachunki z renesansowej przebudowy Zamku Sieradzkiego, która miała miejsce w latach 1537-1547. Otóż, proszę Państwa, rok po roku poznajemy ludzi, którzy przebudowywali Zamek Sieradzki. od tych wielkich majstrów budowlanych, często przybyłych spoza Sieradza, po pomocników takich jak na przykład wymieniony w źródłach Juvenis, czyli jakbyśmy się powiedzieli młody, który był pomocnikiem murarskim, pewnie pochodzącym z Sieradza, kilkunastoletnim chłopakiem. Co więcej, dowiadujemy się o świetnych i zupełnie nieznanych inwestycjach, jakie powstały podówczas. Mianowicie, chociażby dam Państwu przykład, szlachcic Wawrzyniec Pstrokoński dostaje chyba nieco ponad floren na podróż do Wrocławia. Po co? Ano po to, żeby kupić od protestantów obrazy z tamtejszych kościołów na wyposażenie Zamku Sieradzkiego. Na co wydanych zostaje 20 ponad florenów. To jest bardzo duża suma. Dodam tylko, że obraz, duży obraz kosztował podówczas około 3 florenów, a więc sobie można wyobrazić, że po tej renesansowej przebudowie zamek nie tylko zmienił swoje oblicze architektoniczne, ale także jego wyposażenie zupełnie uległo odmianie i na pewno była to wspaniała rezydencja, chyba bardzo niedoceniona tak naprawdę w studiach nad świecką architekturą ziem Polski centralnej. Wydaje mi się, że nie jest to na pewno koniec. Ja zresztą sygnalizuję w publikacji, że nie jest to monografia. Jest to wielowątkowy przyczynek do takiej monografii, którą kiedyś trzeba będzie napisać, ale to w czasie, kiedy wszystkie źródła zostaną już finalnie opracowane. Natomiast na chwilę obecną wydaje mi się, że przyrost wiedzy o zamku, który praktycznie nie istniał w masowej wyobraźni, i tak jest dość znaczny.
Czy rzeczywiście te pozostałości zamku, które być może dzisiaj na przykład można było uratować, zostały wtedy rozkradzione, krótko mówiąc, przez ludność?
Owszem, zostały rozkradzione, jak tylko władze zaborcze pruskie pozwoliły na to, aby zamek rozebrać, to Sieradzanie nie zwlekali wcale zbyt długo. I zresztą przy bardzo przychylnym stosunku władz miejskich się to odbywało.
A wiemy, jak to rozbieranie zamku wyglądało? Czy to trwało latami? Czy może wszyscy się rzucili jednego dnia?
Odbyło się bardzo szybko i sprawnie. Potrzeba budulca była ogromna. I zresztą, jak podają ówczesne źródła, nie darowano nawet palom, z których zbudowany był wał grodowy. Także zaczęto je wybierać na potrzeby budowlane.
Opowiada Tomasz Olszacki, który jako pierwszy dokładnie przebadał dzieje Sieradzkiego Zamku. Dzięki jego pracy powstała makieta przedstawiająca nadwarciański gród, którą można podziwiać w Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzku.
Były to Sekrety Województwa Łódzkiego. Audycja realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.